jedna osobista.
Piotr Jacoń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej wielka kulturalna przeprowadzka, czyli z baraku do konsulatu. Nowe miejsce, nowy adres, nowa nazwa, choć z całym szacunkiem stary dyrektor. Człowiek, który zastał Gdyńskie Centrum Kultury Drewniane, a zostawi murowane. Jarosław Wojciechowski, dzień dobry.
Dzień dobry.
Kazimierz Wielki.
Się no, taki. Bez przesady, ale...
Ale coś tym jest.
Jeżeli mówimy o architekturze, to tak, ale też pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, ale już wcześniej mieliśmy przygodę z Centrum Kultury Kontenerowym, jak i również zupełnie nowym obiektem, jakim jest Gdyńskie Centrum Filmowe, którego Centrum Kultury
no
częścią.
Tak, jesteście, no i gościnnie tam jesteście także. Znaczy gościnnie, sami siebie gościcie, tak?
Poniekąd. Trochę tak, poniekąd jesteśmy współorganizatorem tej części, która jest związana z kinem, jeśli chodzi o Gdyńskie Centrum Filmowe, to...
Oj, dobra, ucieka pan z tego, a to dobrze brzmi. No, zastał drewniane, zostawi murowane, niech tak będzie.
Przeszedł przez kontenerowe.
Okej, okay. No tak po gdyńsku, portowo.
Tak, niech industrialnie.
Panie Jarosławie, jak to jest, że teolog do teatru trafił?
To nie jest jakaś chyba bardzo odległa dziedzina, tak naprawdę
no teologia.
Teologia to jest kierunek uniwersytecki, który w wiekach średnich, ale również i później w czasie oświecenia był jako jeden z dwóch, który musiał być konieczny na każdym z uniwersytetów, największych uniwersytetów europejskich.
Dobra, pan mi tutaj historycznie, ja jestem ciekawy, co to się w panu takiego stało, że no zaczął pan od teologii, tak? Bo pan skończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, tam była ta teologia, tak?
Tak, ale teatr był dużo wcześniej niż ta teologia, tak naprawdę.
O, no to niech mi pan opowie.
Miałem okazję być przez długie lata w okresie szkoły średniej członkiem teatru amatorskiego, który działał na terenie Gdyni. Zresztą
A ta szkoła średnia to gdzie?
Szkołę średnią kończyłem również w Gdyni. To było technikum chemiczne, bardzo specyficzna szkoła, już nieistniejąca niestety.
A gdzie ona była?
Na ulicy Owsianej.
Gdzie jest Owsiana?
Czecisowa.
Aha, no dobra.
Czyli koniec, to już koniec Gdyni od strony,
na rubieżach
od strony zachodniej. Wyjeżdżamy z Gdyni. Mhm.
No i to w tym technikum chemicznym teatr się zrobił?
Nie. W Młodzieżowym Domu Kultury działała taka sekcja, który wtedy mieścił się w obecnym budynku Imki i kiedyś budynku Imki. No, tak. Przejściowo był zagospodarowany inaczej. Pamiętamy lub nie pamiętamy tamtego systemu. Ja pamiętam. I w związku z tym tam pojawiła się możliwość brania udziału w zajęciach teatralnych. Nawet miałem przygodę. W jakiś czas grałem monodram Balu Salomona na deskach teatru, wtedy jeszcze dramatycznego, na ulicy Bema. Też próbowałem swoich sił na egzaminie wstępnym do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu na wydział aktorski. No niestety się nie dostałem. Myślę, że dobrze może dla zawodu aktorskiego, a wtedy pewnie odczuwałem pewien niedosyt, ale to krótko trwało. I też udało mi się wyreżyserować w tamtym czasie dwa montaże słowno-muzyczne. Jeden w szkole, za który chciano mnie potem z tej szkoły usunąć.
Bo?
Właściwie to dziwna sytuacja, bo myśmy robili taki montaż słowno-muzyczny oparty na tekstach romantyków, ale też muzyce Jacka Kaczmarskiego oczywiście, bo to ten okres,
taki
czas, do którego wróciłem później. Trochę na muzyce, która miała służyć jako tło, to pamiętam, że to były chyba Pola Śmierci Mike'a Oldfielda. Ale byliśmy wszyscy ubrani na czarno. Zaprosiliśmy część grona pedagogicznego, faktycznie nie powiadamiając o tym dyrekcji. Z różnych względów, no, można się domyślać, to były lata 80., więc pewnie niekoniecznie te teksty mogłyby być mile, dobrze przyjęte. I panie sprzątaczki uznały, że ponieważ byliśmy na czarno, pojawiła się trochę scenografia czarna z jakąś biało-czerwonym elementem, uznały, że to jest chyba czarna msza.
To szybko im poszło.
Tak, i tak doniosły to do dyrekcji i w związku z powyższym dyrekcja postanowiła, w związku z tym zażądała usunięcia mojej osoby ze szkoły. Skończyło się to tak, że część grona pedagogicznego stanęła po mojej stronie, która była podczas tego przedstawienia i pozostawiono mnie w końcu w tej szkole.
W tym technikum chemicznym.
W tym technikum chemicznym, tak, gdzie zdałem maturę i, i później już były trochę inne losy.
Okej, to ja widzę, że ja w ogóle źle zadaję te pytania, bo nie powinienem pytać, dlaczego teolog trafił do teatru, tylko dlaczego człowiek teatru poszedł na teologię, ale to zanim zadam to pytanie, no to jeszcze się trzeba tak krok wstecz zrobić i zapytać, to dlaczego człowiek, który już miał być może coś w sobie teatralnego, poszedł do technikum chemicznego?
To jest tak, że ja niespecjalnie dobrze się uczyłem w szkole podstawowej. A wtedy były egzaminy wstępne i nawet nie od razu trafiłem do tego technikum, bo bałem się w ogóle tych egzaminów strasznie, pamiętam. I ja mam dysgrafię, w związku z tym wtedy to jeszcze nie było możliwości takiej, że ja mogę udawać, że przychodzę z kwitem jak w tej chwili i mogę pisać co chcę.
Co więcej, wtedy takie pojęcie jak dysgrafia, ono w ogóle funkcjonowało?
Wydaje mi się, że dopiero oficjalnie? Było jakoś tam w początkowej fazie diagnostycznej, tak, że się tak wyrażę.
Ale to taka fanaberia bardziej.
Jeszcze i tak było traktowane właśnie chyba jako bardziej lenistwo niż jako jakaś dysfunkcja organiczna. I tutaj to spowodowało, że się bardzo bałem. I do pierwszej klasy szkoły średniej, w jakiej poszedłem, to było w tej samej szkole. To była klasa zasadnicza, przetwórstwa tworzyw sztucznych zresztą. I,
Boże.
No tak, zupełnie niehumanistyczne, bym powiedział, strasznie plastikowe.
Tak.
Co prawda, plastik to zupełnie inny związek chemiczny. Też mógłbym coś na ten temat powiedzieć. Ale jeżeli chodzi o tą moją edukację, to tak to wyglądało. I tam właściwie nauczyciele zmusili mnie wręcz do tego, żebym przystąpił do egzaminu, żebym zdawał do technikum i widzieli, że trochę się tam chyba marnuje i że lepiej będzie.
Ale to
będzie.
Już było jakoś po pierwszej klasie? Tak,
tak już w trakcie pierwszej klasy i po pierwszej klasie poprosili, żebym poprosili. No po prostu powiedzieli mi, słuchaj, masz szansę podejść do egzaminu. I faktycznie tak było. Podszedłem do tego egzaminu, zdałem ten egzamin, dostałem się do tego technikum, czyli mam jakby 5-letnie doświadczenie szkoły średniej. Zresztą chyba w ogóle cała moja edukacja nie jest taka, nie jest nią prostą, ale tak jak mówił mi mój były adwokat, obecny notariusz gdański, że droga pomiędzy dwoma punktami nie zawsze musi być drogą prostą.
I to wcale nie jest źle.
Nie jest źle z różnych względów. Bywa tak, że oczywiście wydłuża nam się czas podróży, ale w konsekwencji być może też łapiemy większe doświadczenie, widzimy ładniejsze widoki. No, szereg też jest pozytywów.
A ta Cisowa to dlatego, że pan tam z tych okolic był?
Czy... Nie, ja mieszkałem właściwie całe życie w Śródmieściu Gdyni. Musiałem dojeżdżać zawsze takim trolejbusem 25. Wiecznie się spóźniałem, to muszę się przyznać. W szkole miałem taką jakąś wyjątkową, byłem tak traktowany trochę wyjątkowo, bo na przykład zawsze był obowiązek znoszenia kurtek do szatni, na dół do szatni. Ja z tą kurtką zawsze chodziłem, nikt mi nie zwracał uwagi. Były takie lekcje, na których mówiłem, nauczyciele zaczynali ją dopiero wtedy, kiedy ja wszedłem, a wcześniej na przykład sprawdzali obecność, mówili, jeszcze poczekajmy na Wojciechowskiego. Tak było, no jakoś tak udało mi się dobrze przebrnąć.
A czym to pan sobie tak zapracował? Na takie ekstra traktowanie.
Chyba trochę indywidualnością, myślę, ale też takim zaangażowaniem społecznym w tej szkole. Myślę, że to było też bardzo ważne.
To też trochę taki czas był, tak, że można było się, można, choć nie trzeba było, bo to, jakie to są lata? No to 80.
To
lata.
To są lata 80., tak.
Tak, to ale jest... to społeczne zaangażowanie, to co to jest? To jest
Pan, nie wiem, to się
szkolna Solidarność, czy...
Bardziej tak, tak. To znaczy na pewno miałem, nie wiem skąd się to do końca wzięło właściwie, bo nie byłem wychowywany w domu, który był domem jakoś mocno patriotycznym. Na pewno był religijny, to znaczy był takim domem, w którym chodziło się do kościoła, ale to właściwie też żadna nowość, bo 90% chodziło przyznawało się wtedy. Tak, a może nie chodziło, ale pewnie z 70-65% ludzi chodziło do kościoła.
No tak, ale w ramach chodzenia do kościoła i bycia trochę patriotą, to na przykład służył pan do mszy w stoczni, tak?
No właśnie, tak. I to się, tak się to zrobiło, że to więc 12 lat wybuchły strajki w sierpniu i ja nie wiem czemu, ale no po prostu poczułem, że tam muszę być. I
12-latek.
Tak. I postanowiłem z ojcem Rybą świętej pamięci, ponieważ pierwsza msza odbyła się w stoczni Komuny Paryskiej, tak ta stocznia się nazywała, przypomnijmy. Całe szczęście może już nazywa się inaczej, a czy już się nie nazywa, bo nie istnieje, jest podzielona na szereg innych mniejszych zakładów, ale to też nic złego. Mhm. Ja nie jestem jakąś osobą, która ekonomicznie uważa, że wszystko musi być znacjonalizowane. No wyszło tak, że pierwszą mszę odprawił ksiądz Hilary Jastak, też bardzo zacna postać i zacny gdynianin, ale na skutek...
I dodajmy, to naprawdę nie było wcale oczywiste, że ta msza na terenie stoczni była odprawiana.
Nie, to w ogóle było coś, co było, no
właśnie,
co było czymś bardzo dziwnym, gdzie nagle okazuje się, że jest
nawet
taka potrzeba.
Kościół chyba do końca nie...
Kościół się bardzo tego bał. Tak, i to, tak. Ja nie znam oczywiście szczegółów, ale ówczesny
pamiętam
biskup...
Andrzej Kołodziej, pamiętam, opowiadał, który właśnie przecież zaczynał strajk w Stoczni Komuny Paryskiej.
Tak,
tak, to absolutnie nie było oczywiste. Znaczy ta msza była jakimś takim, ona rzeczywiście wynikała z potrzeby tych ludzi, którzy tam byli, ale jednocześnie była w kontrze do tak takiego, no, lęku po prostu, strachu Kościoła jako takiego, jako instytucji. Co z tym zrobić?
Tak było i też z tego, co wiem, ksiądz Hilary Jastak w ramach posłuszeństwa odmówił tak, dalszego sprawowania Eucharystii na terenie Stoczni Komuny Paryskiej. I stoczniowcy... Równocześnie stoczniowcy Stoczni Nauta, jak i również portowcy i związkowcy portu udali się do redemptorystów, ponieważ to jakby było na terenie parafii,
tak,
redemptorystów. I ojciec Ryba, w ogóle się nie zastanawiając, uznał, że to jest jego powinność i obowiązek, i to zrobił.
Ja tak podkreślam te lęki, bo podkreślam jednocześnie w takim razie heroizm lub brak wyobraźni dwunastolatka.
Pewnie to drugie.
Który się tak ładuje w taki kawał historii i kawał takiego konfliktu.
No tak, no, z perspektywy czasu, jak myślę o tym, zachowałbym się identycznie, to znaczy niekoniecznie może jestem już tak bardzo praktykujący, ale też wydaje mi się, że na tamtą chwilę, z perspektywy tamtego czasu, a nie tego czasu, było to bardzo ważne dla tych ludzi, że oni mają jednak możliwość jakiejś opieki duchowej. Tam doszło do takich sytuacji, które się niecodziennie zdarzają w Kościele, chociażby takiego zbiorowego rozgrzeszenia w pierwszej fazie. To się rzadko dzieje w Kościele katolickim, a tam się to zdarzyło dwukrotnie, jak pamiętam. Potem dopiero...
Taki rodzaj takiego odpustu, tak?
Tak, czyli czegoś takiego, co przewiduje prawo kanoniczne, pozwalając na to, że jest publiczne rozgrzeszenie. Ono oczywiście trwa do konieczności podjęcia wysiłku kolejnej spowiedzi, tak? Jak gdyby to jest na takiej zasadzie, ale to też pokazuje jedną rzecz, że wszyscy mieliśmy świadomość, że coś może się wydarzyć, że jednak ci ludzie za chwilę w nocy mogą na przykład zostać spacyfikowani i przecież takie sytuacje pamiętało Wybrzeże z lat 70. Ja ich nie pamiętam, miałem 2 lata wtedy, ale to znowu mój ojciec w tym uczestniczył i trochę pomagał. Ale...
A to właśnie chciałem o rodziców zapytać, bo dwunastolatek to już ustaliliśmy, że raczej brak wyobraźni i się tam do tej stoczni wyprawił. No a co rodzice na to?
No, była taka śmieszna też historia z moją mamą. Ojciec był w tym czasie w Stanach Zjednoczonych. Pracował tam i moja mama robiła wszystko, żebym nie jeździł. Na przykład miałem wtedy jedne spodnie, które po prostu postanowiła wyprać i żebym nie pojechał.
Matczyna metoda.
Tak, tak. Taki sposób pacyfikacji, ale fakt, że i tak ubrałem ten mokre spodnie i pojechałem. Pod kombrzą mnie specjalnie było widać, więc no tak po prostu uznałem, że to nie jest jakaś wielka przeszkoda, żebym nie pojechał.
A to jak pan pamięta te msze siebie tam? Przy tym takim polowym ołtarzu.
Przy 3 polowych ołtarzach, bo to był taki cykl, który potem wypracowaliśmy. I najpierw była Stocznia Nauta, tak dobrze pamiętam, potem się takim barkasem, takim enerdowskim minivanem, się tak wyrażę, przemieszczaliśmy do portu i potem na końcu już po porcie była Stocznia Komuny Paryskiej. To były 3 msze pod rząd. No nie wiem, dla mnie to było wyjątkowe przeżycie. Pamiętam, że dostałem od chyba Andrzeja Kołodzieja, on tego nie pamięta, ale dostałem opaskę solidarnościową, co dla mnie było w ogóle wyjątkowym przeżyciem. Pozwolono mi się podpisać na takim obrazie Matki Bożej Częstochowskiej, który był w Stoczni Komuny Paryskiej na pamiątkę tych strajków, co też było dla mnie wyjątkowym przeżyciem. Ta ilość ludzi, zjednoczonych ludzi, I i ta chęć tego, żeby zmienić coś w tym kraju była taka, że no nawet dwunastolatkowi, myślę, nieświadomemu się to udzielało. I to gdzieś potem zostało we mnie też na ten czas stanu wojennego. Mhm. Nawet łącznie do takich sytuacji, że gdzieś tam swoimi kolegami mieliśmy pomysły na jakieś bojówki i to był taki moment, no po prostu.
Aż tak.
No tak, mm-hmm. tak. Uznaliśmy, że to być może jest jedyna forma. Oczywiście bardzo, na dzień dzisiejszy wiem, że to bardzo naiwne i głupie, ale, ale gdzieś tam czuliśmy taką potrzebę i czuliśmy ogromną niesprawiedliwość, krótko mówiąc, tak.
No ja takich wspomnień nie mam. Ja nie służyłem do mszy w stoczni, ale ministrantem w latach 80. byłem i ja akurat dzieciństwo miałem w Sopocie, w Gwieździe Morza i pamiętam taką mszę wieczorną, do której służyłem, po której to mszy było spotkanie z aktorami. To było dość powszechne. Aktorzy,
w tamtych czasach,
aktorzy przyjeżdżali, recytowali. Chyba Jerzy Fedorowicz tam też był z jakimś czymś swoim, trochę na śmiesznie, trochę na serio. Ja pamiętam i naprawdę nigdy tego nie zapomnę, takiej swojej perspektywy ministranta właśnie, który stoi tyłem do kościoła, a więc nie wie, co się dzieje w tym kościele. Stoi twarzą do ołtarza. Ale czuje, jak za jego plecami gęstnieje tłum, bo zmienia się akustyka, bo zmienia się temperatura, wszystko się zmienia. I pamiętam ten pierwszy moment, kiedy ten ministrant może się odwrócić, to jest wtedy, kiedy idzie z paterą do komunii. I wtedy dla mnie to był szok, gdzie zobaczyłem ludzi, którzy właściwie zajmowali cały ten kościół i tylko ta bariera ołtarza właściwie ich jakoś powstrzymywała, żeby nie iść dalej, żeby jeszcze nie zrobić miejsca komuś, kto jeszcze chciałby się tam znaleźć. I to nigdy tego nie zapomnę. To jest dla mnie też trochę taki synonim tej jedności, o której pan mówi, i też trochę takiej siły, która wtedy w ludziach była.
No właściwie kościoły były chyba jednym z niewielu miejsc, poza oczywiście środowiskami akademickimi i być może tymi środowiskami, które opozycyjnymi, które spotykały się gdzieś indziej, ale tak naprawdę one się gromadziły też, jak ja pamiętam, przynajmniej te czasy 80., to środowiska opozycyjne gromadziły się głównie w kościołach i to kościoły były tą taką ostoją wolności i tam można było często wyrażać, może nawet jeszcze nawet nie wprost, bo też wszyscy mieliśmy świadomość stojących panów i nagrywających, bo to też pewne przygody z tym związane pamiętam, chociażby podczas pierwszej gdańskiej pielgrzymki na Jasną Górę, gdzie też chciano nas aresztować. Mieliśmy świadomość, że tacy panowie są, którzy nagrywają, którzy potem ponosiło się tego jakieś konsekwencje. Różne, oczywiście w zależności od osoby różne, ale też wiemy, że konsekwencje były takie, chociażby księdza Jerzego Popiełuszki, czy też innych księży, którzy w Krakowie, niestety byli mordowani. No, oczywiście ginęli w nieszczęśliwych wypadkach, jak wiemy, ale wszyscy widzieliśmy, że to nie był przypadek, że to konkretnie te osoby.
W jakąś taką martyrologię skręciliśmy. No ale cóż, ta nasza młodość i taki gdyński też czas. A pan, nie był pan sam ten dwunastolatek, to jakiś tam kolegów pan miał podobnie myślących wtedy?
Tak, podobnie myślących, tak. No, jeżeli chodzi o to służenie do mszy podczas tych strajków, to faktycznie potem się pojawił kolega Ryszard Bączkowski, jak go pamiętam. Jeszcze jeden kolega, którego imienia nie pamiętam, się nazywał chyba Skrzypczak, on też się pojawił się na tych mszach, ale nie była to jakaś duża grupa ludzi, to oni się pojawiali, że tak się że się tak wyrażę. Myślę, że też bardzo dużą rolę w takiej formie wychowania takiego dobrego patriotyzmu odegrał mój kolega Mirek Pietrzak, dużo starszy ode mnie, przepraszam Mirku, ale trochę starszy ode mnie. Lekarz znany zresztą z uruchamiania ruchu hospicyjnego w Gdyni. Wyjątkowa postać, zawsze gdzieś stojący w cieniu, nigdy nie afiszujący się. Też znany kardiolog w Gdyni, specjalista od chorób nadciśnienia tętniczego. No to on właściwie trochę mnie zarażał tymi i sposobem patrzenia na patriotyzm, ale też i myślenia o literaturze, o teatrze. To też były takie rzeczy, które razem graliśmy w jasełkach w tamtych czasach.
No tak. To już jesteśmy w domu teatralnym. Ale właśnie o to chciałem, bo skoro ja się podzieliłem swoim kościelnym doświadczeniem, to się podzielę jeszcze jedną refleksją. Nie do tego kościoła, abstrahując od kontekstu historycznego, to szczerze mówiąc teatralność ciągnęła. Było coś takiego, że to był mój pierwszy teatr. To były pierwsze kulisy, w których byłem.
To mój też. Muszę się przyznać, że tak, że to chyba też był mój pierwszy, nie chyba, tylko na pewno mój pierwszy teatr. Grałem, pamiętam, jako dziecko pastuszka właśnie w jasełkach i tamte kulisy i ta magia tego świata scenicznego, bo tak to trzeba określić. No wydaje mi się, że może nie na wszystkich, ale przynajmniej tak słyszę, że na panu to również wywarło wrażenie. Na mnie też to wywarło wrażenie takie, że gdzieś chciałem w tym świecie teatralnym uczestniczyć. I to, że to jest coś wyjątkowego, że to jest coś, ta prezentacja. Ale też nie ukrywajmy, w starożytności liturgia, no przecież to był teatr.
No właśnie mnie ta liturgia, sama ta liturgia tak bardzo teatralnie pociągała, że chciałem i chyba właściwie dlatego tym ministrantem głównie zostałem. Ale potem nie poszedłem na teologię i nie miałem takiej drogi jak pan. Ale o tej drodze od punktu A do punktu B z różnymi zakrętami i zygzakami po drodze to za chwilę więcej powiemy. To jest Gdynia Główna Osobista. Wracamy po przerwie.
Gdynia Główna Osobista.
A w Gdyni Głównej Osobistej, jak się państwo przekonali, to bardzo osobiste, takie ze styropianu trochę opowieści wspólne, ale głównie Jarosława Wojciechowskiego, dyrektora Gdyńskiego Centrum Kultury. Ta nazwa już funkcjonuje, czy...
Tak.
To już jest...
Od paru dni, tak.
No dobrze, to taka młoda nazwa, to się przyzwyczajamy, chociaż ona dość naturalna, powiem szczerze.
Tak, no nie jest odkrywcza na pewno.
Znaczy taka porządkująca.
Porządkująca pewien sposób identyfikacji instytucji.
Zanim o instytucji, to ciągle o Jarosławie Wojciechowskim. To już państwo wiedzą, że teatr i teologia to właściwie tak trochę to nic nienaturalnego w tej drodze. Bo był i ten kościół, taki patriotyczny, romantyczny, trochę zbuntowany i solidarnościowy, ale był też teatr, gdzieś tam już się rodził. I przed przerwą sam sobie powiedziałem, że źle zadałem pytanie, że nie powinienem się dziwić, jak to się stało, że teolog trafił do teatru, tylko bardziej, no właśnie, dlaczego pan w kierunku tego teatru nie poszedł i skąd się panu ta teologia wzięła?
Myślę, że tak jak powiedziałem też już wcześniej, próbowałem pójść w kierunku teatru na wydział aktorski. Potem nic z tym więcej nie zrobiłem. Przyszły czasy akurat przełomu w tym okresie, kiedy skończyłem szkołę średnią.
No to który był?
To był 88 rok, potem za chwilę 89.
No tak.
Trzeba było zająć się tak zwanymi biznesami niestety. I próbą życia na własną rękę. I tak też się stało. Ja właściwie od...
No ale przed wojskiem trzeba było też jeszcze uciekać.
Tak, mam niechlubną kartę w postaci...
Kategorii?
Współpracy z dobrą panią psychiatrą i udało mi się dzięki temu.
Boże.
I troszkę pewnie dzięki jakimś tam umiejętnościom aktorskim.
A więc jednak, ten egzamin zdałem.
Tak, ten egzamin udało mi się zdać. Nie było łatwo, ponieważ tam pamiętam ówczesny szef tej gdyńskiej komisji WKU, Wojskowa Komisja Uzupełni. Nie uwierzył mi jednak, czyli byłem zbyt
za normalny.
Tak, zbyt bardzo chyba nie przekonałem go do tego. Skierował mnie na badania do wojewódzkiej komendy uzupełnień, która jako konsultanta miała szpital psychiatryczny na Srebrzysku, gdzie musiałem przejść jakieś testy, które też nie wypadły najlepiej, ale dzięki naprawdę normalnym lekarzom w tamtym czasie udało się po prostu to wszystko... Okazało się, że zrobili mi test na inteligencję i to wyszło naprawdę nie za dobrze. To znaczy wyszło dobrze, ale nie za dobrze jak na jednostkę chorobową. I trzeba było to wszystko.
Czyli jednak za inteligentny, tak? A nie, że...
Tak wyszło, tak. Tam
no, współczuję. Nie,
bez szału pewnie, ale to i tak było bardzo wysoki wynik. Jak
nie, to ja myślałem, że pan tak w ramach uciekania przed wojskiem, bo to zazwyczaj się tak robiło, to się uciekało w studia jakiekolwiek bądź.
No, w moim przypadku tak się nie wydarzyło. Mhm. Studia były trochę później, także to nie było tak, że to zaraz.
Czyli teologia była tak bardzo świadomie?
Tak, dlatego że świadomie i trochę z lenistwa, dlatego że wydział zamiejscowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego mieścił się w Gdyni.
A ja myślałem, że pan sobie do Warszawy pojechał.
A jeździłem później, ale to później, już na studia menedżerskie, podyplomowe, zarządzania kultury. To faktycznie jeździłem do Warszawy i tam studiowałem w Alma Mater UKSW. Ale najpierw był ten wydział zamiejscowy gdyński, który był blisko.
Tak, naprawdę po prostu sobie to zrobił. Tak,
tak, to było 6 lat po prostu zrobione. 6 lat, podkreślam właśnie. Studia teologiczne trwają tyle czasu.
I to można zwątpić po drodze, bo to tak długo.
Można nawet szybciej. Jeszcze przed. Ale to właśnie teologia często jest mylona z pewnym myśleniem o wierze, a właśnie ona ma zupełnie inny charakter. Mhm. Bardziej systematyczny, metodyczny i naukowy podejścia do pewnych relacji i historii, które...
Czyli wręcz można przestać wierzyć w ramach studiowania teologii. Bo tak się człowiek za bardzo w tę naukę wgryzie, za dużo wie,
myślę, że
coraz mniej czuje.
Myślę, że to jest częsty przypadek. To już zaczyna być mało miejsca na wiarę. Jednak mimo wszystko, chociażby w kontekście naszego gościa, który będzie przy otwarciu konsulatu, księdza Hellera, jednak nie potrafimy sobie odpowiedzieć na wszystkie pytania i zawsze pozostaje miejsce na wiarę. Dla osób zajmujących się, wiem, że to dla części osób związanych z nauką, ale również dla części niezwiązanych z nauką, myślenie o teologach, czy też właśnie kimś takim, jakim jest, nam do piętmu nie dorastał oczywiście ksiądz Heller, że mogą akceptować kreację i ewolucję jako współ zależne od siebie, a właściwie współuzupełniające się, jest trudne, a jednak tak jest. Kościół nie odrzuca w swojej nauce. To duże zasługi miał tutaj nasz rodak święty Jan Paweł II, który nigdy nie odrzucił w swojej wszystkich pracach, które pisał, ewolucji. A ten spór tak naprawdę trwa o 20 sekund, tak? No. O których nie wiemy. My jako wierzący pewnie mówimy kreacja, ludzie niewierzący mówią, nie wiemy, co się wydarzyło i to chyba jest...
A to są ciężkie studia? W tym sensie...
Dosyć tak.
Tak, ale takie są ale poświęcające czas? Bo tak myślę, no okej, to teraz pan 6 lat tak teologizuje i coś jeszcze robi? Czy czasu nie ma na to?
Nie, no normalnie pracuję, bo to były studia zaoczne, więc to nie jest jakoś tak, że nie miałem czasu. Musiałem też normalnie utrzymywać rodzinę, pracować, ale...
Ale to już te biznesy?
Tak, to już były biznesy swoje, już i nie swoje. Pracowałem jako pracownik najemny gdzieś już tam, no bardziej na kierowniczych stanowiskach, ale jednak zależny też często.
A biznes swój to jaki pan sobie
na początku wymyślił? Na początku mieliśmy sklep, który prowadziliśmy w 90 roku, 90 do 94. To był sklep w centrum Gdyni, który gdzieś miałem otwarty.
Z czym?
To był sklep spożywczy, to nie było jakieś odkrywcze. Tak, po prostu.
To facet ze spożywczaka jest.
Tak, i warzywniaka nawet, bo druga część sklepu była warzywna.
A gdzie pan miał ten sklep?
Na ulicy Portowej w Gdyni.
A, tutaj też.
Za komendą policji. Mhm. Taka historia właśnie też, która gdzieś tam... W międzyczasie były jakieś tam, też jeszcze jak pracowałem tam, kursy menedżerskie, pamiętam. Przez chwilę nawet w telewizji Gdańsk reklamowałem firmę Cepter. No, takie były historie.
No kręta ta droga pana.
Bardzo, tak. Ale też dzięki temu poznawałem ludzi. To chyba moim zdaniem to doświadczenie z drugim człowiekiem jest największą nauką. Znaczy tak to odbieram, że umiejętność też być może bycia takim trochę intelektualnym wampirem, ale umiejętność rozmowy z ludźmi, w sensie tego, że z tych rozmów jak najwięcej dla siebie brać, jest ważna w życiu. I uważam takie doświadczenie za bardzo, podobnie jak i podróże, jak jedno z ważniejszych w swoim życiu. Spotkanie na drodze ciekawych, dobrych ludzi to jest naprawdę wielki skarb.
No tak, ale jak się ma ten warzywniak, a jednocześnie studia teologiczne w trakcie, tak?
Nie, jeszcze później. To, jeszcze to tak, tak, bo to był biznes, którym ja właściwie nie czułem potrzeby nawet specjalnie zupełnie.
A jednocześnie mi tam ten teatr w duszy grał. To tak człowiek, wie pan, to tak dobrze brzmi, rzeczywiście spotykać ludzi, czerpać z nich, ale najzwyczajniej w świecie można sobie powiedzieć słabe życie, no czego innego chcę, co innego mam.
Wie pan, wtedy wszyscy też, może przesadzam, że wszyscy, większość z nas żyła zachłyśnięta wolnością, tym, że i tą ekonomiczną, ale też taką normalną wolnością, której mam wrażenie, że dzisiaj nie doceniamy trochę. Mhm. Tego, że nagle zaczęliśmy mówić głośno, mogliśmy mówić to, co chcemy, nie zawsze mądrze oczywiście.
Tak. Ale złapaliśmy oddech.
Złapaliśmy oddech.
Tak, czego rzeczywiście teraz już nie pamiętamy
zupełnie. I to właściwie te wszystkie pozostałe elementy, czy to rekompensowało brak tej możliwości realizacji artystycznej. Mhm. Tak mi się wydaje. A poza tym też uważałem, że za chwilę zostałem jakimś tam szkoleniowcem handlowców, w związku z tym też uważałem, że tutaj na tym polu mogę...
Awansuję, więc właściwie tak, się mogę, rozwijam, więc
mogę się rozwijać, a też mogę jakby trochę realizować się artystycznie, bo też tak? ten sposób przekazu tym ludziom, te jakieś publiczne wystąpienia, no to była taka namiastka czegoś, co można byłoby nazwać umiejętnością odnalezienia się i umiejętnością kreacji w danej grupie, tak? I to dawało takie poczucie, tak jak powiedziałem, czegoś, jakiegoś bycia, czy uczestniczenia w substytucie tej wrażliwości aktorskiej, czy też wrażliwości teatralnej. Ale ja nigdy nie zrezygnowałem z życia teatralnego, bo uczestniczyłem w nim oczywiście jako widz i właściwie wszystkie przedstawienia, które mogłem, to starałem się oglądać. I to też pozwalało mi w jakiś sposób zaspokajać tą taką wrażliwość pewnie gdzieś we mnie.
A pisał pan coś?
Trochę, ale to były raczej rzeczy, na początku były to rzeczy, które były, tak jak powiedziałem, montażami słowno-muzycznymi, czyli posługiwałem się cudzym słowem, a później...
Ale to trochę, to mówimy na jakim etapie?
To na etapie początkowym, ale też już później też zdarzały mi się popełniać jakieś rzeczy.
Początkowy to jest technikum, tak?
Nie, technikum to trochę więcej pisałem, myślę, że nawet i trochę poezji. Nigdy nie przywiązywałem się do tego, co piszę, nie mam tego, w ogóle gdzieś wywalałem. Może całe szczęście. Później były jakieś właśnie, w techniku też były scenariusze, które gdzieś dwa były realizowane, te montaże słowno-muzyczne, a potem była przerwa w raczej takim pisaniu. Jeśli pisałem, to pisałem teksty bardzo pragmatyczne, w sensie jakichś szkoleniowych, a nie niekoniecznie literackie, ani dramatyczne. To pisanie to jest okres tak właściwie od 2010-2011 roku, gdzie zacząłem trochę pisać.
To chyba pan jest zadowolony, tak myślę, z tego miejsca, w którym pan jest. Bo się panu tak pan złapał w rękę te rzeczy, które gdzieś tak były rozproszone. Tak, te różne doświadczenia, te różne ambicje, tak? Dobrze to widzę, czy nie?
Tak. Pewnie można byłoby tak to określić, tak mi się wydaje. Chociaż tak naprawdę praca dyrektora instytucji kultury, jakiejkolwiek, moim zdaniem, bo mam doświadczenie i też moich kolegów.
Chce pan tu narzekać teraz?
Nie. jest bardzo prozaiczna tak naprawdę. To jest stosy papierów, które trzeba podpisać. To właściwie głównie jest to organizacja i zarządzanie niż kreacja.
To niech pan nie narzeka, bo jednocześnie pan pisze. Właśnie jutro będzie można posłuchać, co pan napisał pod tytułem Działka. To tak na pożegnanie się z Łowicką. Ale przecież pan też reżyseruje, tak?
No tak, zdarzyło mi się wyreżyserować spektakl Poczekalnia Kaczmarski-Tymański, co prawda. No napisać do niego scenariusz również.
No więc właśnie, to co pan narzeka?
No nie narzekam.
Narzeka pan.
To jest, mówiłem o prozaiczności funkcji.
No a ja panu mówię, że pan jest w dobrym miejscu, a pan mi mówi, wie pan, ale to dyrektorowanie, to jest, te papiery.
No. Tak, no przy prowadzeniu inwestycji jeszcze...
Jeszcze chcę pan narzekać.
Ja wiem,
że pan jest...
Wielość.
Pan jest na czele grupy, ekipy przeprowadzkowej. Ja wiem, że to teraz... Tak mniej więcej
na kartonach.
Pan, no więc właśnie, tak pan funkcjonuje. Ale to wie pan, no to też można sobie tu z jednej strony ponarzekać, a z drugiej powiedzieć, no właśnie, drewnianą zastałem, murowaną.
Tak, a z kartonów blisko do styropianu. Mhm.
No tak, to jak się okazuje, tak tutaj w tym naszym spotkaniu bardzo poskręcaliśmy te klimaty.
Ja nie narzekałem, tylko też chciałem po prostu powiedzieć, że to jest fantastyczna praca, ale tak naprawdę to jest fantastyczna praca dzięki ludziom, z którymi pracuję. I to muszę powiedzieć, nie mówię tego często, bo ja nie jestem raczej osobą, która stoi na czele grupy i chwali. Może to też jest taki rodzaj upośledzenia. Myślę, że to jest kwestia jakiegoś upośledzenia emocjonalnego, trochę, tak mi się wydaje, nie? I to wynika z tego,
ale że... Ale mi tutaj we wnętrza, Boże, to już tak, te papiery tam za czasów WKU, no to już usłyszeliśmy, a tutaj jeszcze jakaś dysfunkcja tego typu.
Tak, niestety też...
O dysgrafii nie wspominałem.
No nie wspominałem o dysgrafii. Myślę, że też piękno człowieka polega na tym, że jest niedoskonały, bo chyba nikt z nas nie jest doskonały. I...
Okej, to mówi teolog, ale to ja panu przerwałem, a pan się już tutaj zapalił, żeby pochwalić swoich ludzi, no to niech pan to zrobi.
Tak,
skoro
ja myślę, że to jest właśnie kwestia zespołu, który z trudem też w różnych bólach i cierpieniach się budował, ale mam wrażenie, że w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że jest to fantastyczny zespół i zespół, na który ja mogę za każdym razem liczyć. Też miałem przygody zdrowotne, które mnie wyeliminowały z pracy zawodowej przez jakiś czas i oni sobie świetnie poradzili, więc w tym czasie mało tego, uważam, że zaczyna być to zespół bardzo kreatywny i na tym mi bardzo zależało. Na początku tak nie było. To większość pomysłów, które była, to wypływała ode mnie. W tej chwili jest tak, że chyba zacznę się powoli wycofywać ze swoimi pomysłami, bo one, mam wrażenie, trochę już mogą nie przystawać do rzeczywistości. Nie być takie na topie, że tak się wyrażę, posługując się językiem tych młodszych ludzi ode mnie i współpracujących ze mną. W związku z tym też mnie to bardzo cieszy, że gdzieś ta kreacja zaczyna się ujawniać. Mhm. I to jest, no, moim zdaniem, chyba najlepsze doświadczenie w tej pracy.
Tak, pan się dostrzega, że ci młodsi ode mnie panu 50 stuknęła. Stuknie
jeszcze
teraz.
Nie stuknie.
No, ja wiem, że... No, ja tak.
Tak, jak się bronię, tak,
jak się ją ma, to się pewnie bardzo liczy, że tam jeszcze nie. Jeszcze 2 miesiące, czy tam...
Tak.
No, mniej nawet.
Mniej. Tak?
No, właśnie. No.
Ale tak, no... Mhm. Nie chcę być też trywialny, bo mógłbym powiedzieć, że człowiek ma tyle lat, na ile się czuje, ale jednak fizyczność człowieka jest ograniczona. Nie ma co się
Dobra, zostawmy to. Ale jak mówi pan o tej kreatywności, to teraz będziecie mieli rzeczywiście fajne warunki chyba do tego, żeby być kreatywnymi jeszcze bardziej.
Tak, konsulat... chociaż mamy już świadomość...
Ograniczeń
miejsca.
A jednak,
tak. Bo wcale to nie jest tak, że tam jest tyle przestrzeni, że my nie jesteśmy w stanie je zagospodarować.
Jest to ładna przestrzeń. Tak?
Niewątpliwie. Nie? Niewątpliwie.
Właśnie.
Jeżeli chodzi o architekturę, to jest po prostu bajeczny budynek. Jeszcze
jakiś adres byśmy podali, bo ja tak mam, wyczuwam brak konkretu w naszej rozmowie,
rozumiem,
co jest moją winą, ale to próbuję teraz ostatnie minuty jakoś nadrobić. Byliśmy na Łowickiej, tak, gdzie Centrum Kultury w Gdyni, a teraz Gdyńskie Centrum Kultury, które...
Przenosi się do budynku Konsulatu Kultury, bo to też warto
fajna nazwa.
Zakomunikować, w którym będzie mieściło się Gdyńskie Centrum Kultury i Wydział Kultury Urzędu Miasta w Gdyni. Mhm.
Trochę dużo tych nazw macie. Znaczy, bo macie konsulat kultury, w którym mieści się to i to. Tak, w ramach porządkowania to znów sobie namnożyliśmy, ale okej.
Okay. Tak, trochę jest, jest dużo tych nazw, przy czym raczej staramy się komunikować i zapraszać wszystkich do konsulatu kultury, jakby nie identyfikując,
co operuje. Ale logotyp sobie wymyśliliście na Gdyńskie Centrum Kultury.
No, nie my, ale ogłosiliśmy konkurs
Zupełnie zgrabne, ale konsulatu kultury to ja tam nie widzę.
Ale jest. Konsulat kultury ma swoje logo. Akurat za ten logotyp był odpowiedzialny był Wydział Kultury, w związku z tym też jest inne logo konsulatu kultury.
Okej, to teraz ja sobie ponarzekałem, ale okej.
Rozumiem.
Właśnie. No ale miejsce super.
Tak, znaczy przede wszystkim budynek, który z lat 30., końcówki lat 30., zaprojektowany przez no, wybitnego architekta, jakim był pan Płoski. I trochę inny niż ten modernizm, typowy biały modernizm gdyński. Mm-hmm.
Tak, bo to jest ceglany.
Ceglany, tak, przynajmniej z jednej strony. No, bo z jednej on ma oczywiście elewację od strony Władysława IV, jak już mówimy o adresie, to jest Jana Skolna 25, gdzie państwa serdecznie zapraszamy od 24 sierpnia. I od strony skrzydło ulicy Władysława IV łączące się z zacnym budynkiem Urzędu Skarbowego w Gdyni, pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni, jest faktycznie...
To groźne sąsiedztwo.
A nie, myślę, że bardzo przyjazne.
Tak?
Prawda. Tak, 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 tak.
Mhm. No, okay.
Od strony ulicy Jana Skolna, czyli Jana Skolna 27, mamy budynek, kolejny bardzo ładny przykład architektury. Dom Rybaka tak zwany, bo tak to się nazywa. I tam mieszczą się też bardzo, bardzo przyjazne sąsiedztwo kilku firm.
A nie ma pan takiego poczucia, że wy trochę zdradzacie ten, to jest, co to jest, mały kask?
Mały kask.
Ja, bo ja, pan, ja czytałem taki wywiad z panem parę lat temu właśnie, jak rozkręcaliście Gdyńskie Centrum Kultury i tam akcent na to, że wy tak z nimi, wy tak tutaj, w tej takim miejscu, co to ono się właśnie tak na nowo...
A mogę pana rzekać?
Lubi pan, widzę, no to proszę.
Okazało się chyba trochę, że to jest taka miłość
jednostronna.
To znaczy na pewno nie udało
oni
nam się...
Oni zdradzili pierwsi.
Nie, po prostu chyba nie bardzo chcieli korzystać z tego, co myśmy tam proponowali. Też, no, niewielka grupa naprawdę mieszkańców korzystała z naszej oferty. To były bardziej mieszkańcy Trójmiasta, Gdyni i okolic, którzy potrafili przyjechać, a mieszkańcy często w ogóle robili wielkie oczy, jak myśmy proponowali coś. To nie jest żaden wyrzut, broń Boże, bo to po prostu często tak bywa, że w najbliższym sąsiedztwie nie szuka się, a szczególnie być może ten cały look tego miejsca nie powodował, nie zachęcał do tego,
look
żeby...
Look był trudny, tak.
Tak, więc właśnie też mieliśmy tego świadomość, ale naprawdę z sentymentem zmieniamy tą lokalizację. To nie jest tak, że i to nie jest spowodowane samym położeniem tego budynku. Ono też jest nieprawdopodobne. Przypływająca rzeka Kacza, no, która raz nas zalała, ale raczej służy nam jako taka inspiracja i możliwość oddechu. Jak jesteśmy poddenerwowani, to widzę też nasz zespół, który często chodzi sobie na spacery.
Brodzi, a brodzi w tej...
Nie brodzi, ale są inni, którzy brodzą, bo już były takie grupy, które przechodziły tam pod prąd, czy też z prądem. ale bardziej odpoczywają chyba przy szumie wody.
Dyrektorze, mamy minutę. W tej jakże niekonkretnej rozmowie musi się pojawić konkret związany z pożegnaniem Łowickiej. To jak to?
Zapraszamy jutro o godzinie 19:00 spektakl Wieczory Ateńskie. Jeszcze z tego co wiem parę biletów zostało. A o 21:30 już w plenerze czytanie tekstu.
21:00?
O 20:30, przepraszam. O 20:30 czytanie tekstu Działka w wykonaniu znakomitych aktorów dwojga. Krzysztof Kowalewski i jego wspaniała żona.
Agnieszka Suchora.
I młodzi artyści teatru muzycznego, studenci. A w niedzielę zapraszamy dzieci, rodziny z dziećmi. Będzie teatrzyk młodego artysty i połączony z festynem rodzinnym.
To pożegnanie, a witanie będzie którego?
24, 25, 26. Trzydniowe witanie nowego miejsca.
Ale szósty jaki?
Sierpień.
Dobrze. To proszę czuć się zaproszonymi. Ja jeszcze zapraszam, a propos Krzysztof Kowalewski i Agnieszka Suchora, to oni będą także w Gdyni Głównej Osobistej. Nie wiem jeszcze w jakiej kolejności, ale będą na pewno, więc proszę słuchać za tydzień. Dobrego piątku. Do usłyszenia.
Do widzenia.
Gdynia Główna Osobista.